A my już mamy przy telefonie połączenie z panem Michałem Karnowskim, dziennikarz Tygodnika Sieci, także portal W Polityce oraz Telewizja w Polsce. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
No to może podsumujmy to, co wczoraj się wydarzyło, bo te sondaże, które były wcześniej publikowane, jednak chyba niewiele się różnią od tego, co poznaliśmy i z ustaleń Państwowej Komisji Wyborczej, a także z badań Ipsosu.
No, odpowiem może pewną przenośnią, to znaczy, że na trzeźwo patrząc niewiele, ale kampania ma swoje prawa i ona jakby wciąga wszystkich. Jest takim potężnym, emocjonalnym młynem, jest ogromnym też takim zaangażowaniem, jest potężną operacją, która nawet chyba wśród uczestników i nawet autorów powoduje trochę zmianę perspektywy. I teraz tak, pamiętam rok temu taki wywiad dla Tygodnika Sieci z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, no nie robimy ich za często, ale wtedy mówił: panowie, to będzie bardzo trudno wygrać, bardzo trudno będzie tą drugą kadencję zdobyć, no wyzwanie jest wręcz niewyobrażalne. My sami właściwie, tak, no bo to trudno było szukać koalicjanta naprzeciwko całego świata, całej trzeciej RP z jej zasobami. A po roku jesteśmy w sytuacji, w której ktoś może liczył na to, że to rzeczywiście będzie 47%, 48%, może niektórym się nawet śniło 50% poparcia. I stąd moim zdaniem pewne takie zderzenie emocjonalne, to znaczy to marzenie o tym, żeby w ogóle wygrać sprzed roku, no później zostało jakby zastąpione marzeniami większymi przez kampanię, przez to, że rzeczywiście PiS-owi dobrze szło, zarówno jeśli chodzi o takie spotkania z ludźmi, przekonywanie do własnych pomysłów, wartości i działań, samą kampanię, prawda, same te wszystkie spotkania, te wszystkie konwencje, tutaj rzeczywiście był rozpęd, był pomysł, było zaangażowanie i jest lekkie poczucie takie niedosytu, ale myślę, że jeżeli chodzi o samego Jarosława Kaczyńskiego, to ono jest opisane w liczbach, to poczucie niedosytu, bo myślę, że ten polityk uważa, że i po przepompowaniu, przerzuceniu, przekierowaniu 100 miliardów niemal złotych rocznie w inne obszary, tak? To znaczy tak ogromnej redystrybucji pieniędzy. One zostały oczywiście odzyskane w dużej mierze z rąk złodziei, z rąk mafii, z rąk tych, którzy nie płacili podatków, oszukiwali, ale zostały jednak przekierowane później na cele prospołeczne, prorodzinne, że tutaj efekt powinien być większy. To jest, myślę, że to myślenie bardzo wielu polityków PiS-u, że 100 miliardów złotych powinno się przełożyć na
No tak, tak, panie redaktorze, to właśnie w podobnym tonie wypowiada się Rafał Ziemkiewicz, bo mówi on o tym, że jeżeli coś mnie zaskoczyło, to właśnie to, że ta plemienność jest w Polsce silna, że tak wielu ludzi popiera opozycję. Tymczasem opozycja popełniła wszystkie możliwe błędy, mówi dziennikarz Tygodnika do Rzeczy. Pan się z tym zgadza?
No tak,
pan się
tak,
pod tym podpisuje?
Ja myślę, że pan Rafał Ziemkiewicz to ma jakby tezę na każdy etap i to oczywiście jest cały urok tego doskonałego publicysty. Wydaje mi się, że też jest jakby odpowiedzią jedną z to, że bardzo niewielu ludzi tak naprawdę po tej stronie prawicowej, moim zdaniem, czy ośrodków medialnych, naprawdę się troszczy i naprawdę popiera ten obóz. Czy może te zmiany w Polsce, to trzeba tak precyzyjnie powiedzieć, bo tego są dziennikarze, od troszczenia się też o ojczyznę. I wielu tak jedzie na gapę, tak bym to ujął, to znaczy w takim przekonaniu, że to jakby jest nieważne i czy się stoi, czy się leży, to jakoś to będzie. Ale to jakbym odłożył, bo mam takie poczucie, że jednak też nie należy zapominać, że po drugiej stronie jest potężny ośrodek, potężne ośrodki medialne stoją, bo to naprawdę na zasobach, jakbyśmy rozpisali, to znaczy zasięgach, dotarciach, budżetach, możliwościach funkcjonowania, ten świat na przykład medialny wspierający obóz trzeciej RP, to jest naprawdę potęga. I jeśli można mieć do PiS-u o coś pretensje, to o to, że tutaj mało zrobił, żeby to zmienić. Może nie mógł, nie wiem. To też jest oczywiście pytanie, czy jakby wejście w ten obszar w ogóle reformy tego zaplecza chociażby medialnego, tak, tej konstrukcji trzeciej RP, w której medium konserwatywne może nie dostać choćby było największe jednej reklamy, prawda, z rynku domów mediowych. No bo tak, no. Pytanie, czy ruszenie tego byłoby coś zmieniło, czy być może rozpętałoby taką wojnę, z której już by kamień na kamieniu nie został. Nie wiem, ale jest to powiedzieć rzecz fundamentalną, jeśli pani pozwoli. Otóż Powiedziawszy, bo ja zmierzałem do pewnej puenty, powiedziawszy to wszystko, trzeba powiedzieć tak, to jest nieprawdopodobne zwycięstwo. To znaczy nie dajmy się zwariować i cały czas to powtarzam, że podwójne, samodzielne zwycięstwo, jeśli się potwierdzi, może nawet to zwycięstwo będzie wyższe, nie wiem, czekamy na te dane, że to jest jakaś porażka i jakaś klęska. W 2015 roku po raz pierwszy jedna partia uzyskała samodzielne rządy, ale wtedy mówiono, no tak się złożyło, lewica nie weszła, przespaliśmy, dajcie nam tylko się policzyć, mówiła opozycja, dajcie nam tylko zagłosować, a my tą Polskę odbijemy. No i doszło 4 lata później, oczywiście po drodze były różne inne liczenia, ale doszło do tego fundamentalnego liczenia i oni też przegrali, już mając jakby pełną mobilizację po swojej stronie. W sytuacji, w której była potworna frekwencja, to znaczy ona była naprawdę zabójcza, to znaczy naprawdę te 61%, to znaczy, że wszyscy rzucili wszystkie zasoby, a trzecia RP ma ich więcej. W sytuacji, w której tylko 5 komitetów grało, czyli te głosy nie miały się gdzie zmarnować. No jeżeli w sytuacji, kiedy nie wiem, nawet nie chcę powiedzieć, że Nobla rzucono przeciwko Kaczyńskiemu, bo to jest pewna przenośna, pewien żart, ale myślę, że państwo też rozumieją, że może coś też w tym jest, tak? To znaczy ta zagranica w różnych obszarach grała. I wygrać w czymś takim, bój o Polskę, jeśli by się to potwierdziło, no to podkreślam, nie dajmy się zwariować. To jest ogromne zwycięstwo.
Jeżeli spojrzymy jeszcze na te najnowsze wyniki, które spłynęły z Państwowej Komisji Wyborczej, to jednak do Sejmu także wchodzi Konfederacja. Konfederacja, która przez wiele tygodni mówiła o tym, że nie ma dostępu właśnie do mediów, że nie ma dostępu do tych głównych kanałów informacyjnych. Dla pana jest to zaskoczenie, że koalicja jednak mimo wszystko jest w Sejmie? Będzie najprawdopodobniej.
No, dajmy się jeszcze policzyć. Tak bym jeszcze tu zawiesił, że dajmy się jeszcze policzyć do mediów, czy nie miała dostępu. No, 3 dni przed wyborami nieprawdopodobnie cukierkowy materiał o Konfederacji w telewizji TVN. Taki, w którym pan Paweł Płuska mówi, że to są młodzi ludzie, którzy chcą zmienić Polskę. Chcą, żeby Polska była ich marzeń. To jest materiał, w którym pan Grzegorz Braun się słodko uśmiecha. Janusz Korwin-Mikke jest...
Ale to jeden bardzo... materiał, panie redaktorze, jednak do...
No dobrze, no ja mówię tylko, wie pani, no pani nie chce widzieć tego materiału, a ja uważam, że to jest ważne, że w głównym dzienniku opozycyjnym tak naprawdę coś takiego się ukazało, więc... Ja widziałem ciągle polityków Konfederacji w telewizji TVN. Mają też potężne wpływy w internecie. Ktoś też to finansuje, ktoś za to płaci. No, wydaje mi się, że pani teza o tym, że Konfederacja nie miała dotarcia do mediów, czy nie miała obecności w mediach, jest po prostu nieprawdziwa.
No, to nie, znaczy... uważam, że nie miała. No, panie redaktorze, przecież telewizja publiczna nie zapraszała przedstawicieli Konfederacji. TVN,
no, ale na przykład Radio Net zapraszało. No, to więc,
ale
więc
do mediów tych ogólnopolskich.
No, ale dlaczego? Ja nie rozumiem. Znaczy, powtarzam, no, może było ich mniej w telewizji publicznej, nie wiem.
Nie było w ogóle. Wydaje mi się, tak.
Że, no ale wydaje mi się, że było dużo ich w telewizji TVN, więc może się wyrównało. No, znaczy, po prostu teza, że Konfederacji nie było w mediach, jest nieprawdziwa. Była też ugrupowanie, na przykład, które nie było atakowane przez Gazetę Wyborczą, o czym też trzeba pamiętać. A po trzecie mówię, poczekajmy, dajmy się Konfederacji policzyć, bo ja mam takie poczucie, że tutaj to się może jeszcze różnie ułożyć.
No, w wyborach do Parlamentu Europejskiego było właśnie podobnie, że Konfederacja miała jednak te 6%, później po wynikach już dokładnych do Europarlamentu się nie dostali. Ale duże zaskoczenie dla pana to jest Lewica, bo przecież tak jak pan wspominał, 4 lata temu się w ogóle nie dostali, a dzisiaj ogromny, ogromny sukces, ponad 46, około 46 mandatów, tak teraz przynajmniej wiemy.
Znaczy, powiem też znowu paradoksalnie, że tak analizując na zimno, to tamten wieczór wyborczy był najbardziej chłodny, najbardziej taki gorzki. No, to znaczy, jeśli gdzieś pito herbatę z piołunem czy piołun, to tam pito, bo oczekiwania były większe. To znaczy, 3 wyrazistych liderów, no jednak połączone potencjały, jednak prawdziwa baza społeczna, bo zawsze ją Lewica miała, jednak silne też emocje, na przykład w tym środowisku postkomunistycznym związane z odebraniem tych uprzywilejowanych emerytur zbeckich i to wszystko się przełożyło na tylko 46 mandatów, jeżeli to się potwierdzi, na tylko tam 12 z haczykiem. to wydaje mi się, że z punktu widzenia tego bloku tam oczekiwania były większe. Tam były sny, tam były marzenia jeszcze całkiem niedawno, o być może nawet no, prawie albo przeskoczeniu obozu platformerskiego. Tam było takie przekonanie, że my gramy o to, żeby być może już w kolejnej kadencji być główną siłą po stronie opozycyjnej. Więc ja bym jednak powiedział, że jak na pewne potencjały, zasoby, marzenia i też kampanie, bo to też była aktywna, niezła kampania, to ten wynik jest tutaj jednak dość słaby. Także ja widziałem wczoraj twarze polityków lewicy, no takich bardzo, bardzo jakby zmuszonych do grania, tak, do mówienia, że to jest ogromny sukces, ale według mnie na zimno patrząc, on wcale tak ogromny nie jest.
Dziękuję bardzo za komentarz. Michał Karnowski, dziękuję tygodnik bardzo. Sieci Portal w Polityce, a także Telewizja w Polsce. Bardzo dziękuję za komentarz.
Do widzenia, dziękuję, do usłyszenia.
Drodzy Państwo, my mamy godzinę 7.30, a jak mówimy już o wygranych i o przegranych, to drugą siłą w polskim parlamencie najprawdopodobniej, wszystko na to wskazuje, będzie Koalicja Obywatelska, czyli Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni, tam jest różnych kilka frakcji, a tak po wyborach, po ogłoszeniu tych wstępnych wyników wyborów mówił Grzegorz Schetyna.
Bo Senat jeszcze, te wyniki są ciągle przed nami i tam wierzymy w zwycięstwo. Wierząc w zwycięstwo w Senacie, chcę powiedzieć, że to jest jedyna droga. Dalsza współpraca i integracja partii opozycyjnych, środowisk. Ale chcę powiedzieć też, że wszystko jest przed nami. Przed nami są następne wybory. Wybory prezydenckie. I tam też będziemy gotowi. I te wybory wygramy. To jest nasza obietnica. I chcę przekazać tym wszystkim, którzy marzyli o wielkim zwycięstwie i o dominacji, którzy chcą państwo układać tak, żeby w nim było dobrze tylko im. Chcę powiedzieć, nie będzie Budapesztu w Warszawie.
No właśnie, nie będzie Budapesztu w Warszawie. O to apelował wczoraj Grzegorz Schetyna. Między innymi mówił, że jeszcze jest walka o Senat. Ale jeżeli spojrzymy na najnowsze wyniki Państwowej Komisji Wyborczej, to w Senacie sytuacja wygląda niezbyt optymistycznie dla Koalicji Obywatelskiej, bo przypomnijmy, w wyborach tych do Senatu PiS ma najprawdopodobniej zdobędzie 49,41%, Koalicja Obywatelska 29,81%, a PSL 5,49%. Pozostałe komitety zdobyły mniej niż 5% głosów, tak więc Prawo i Sprawiedliwość najprawdopodobniej w Senacie także będzie rządzić samodzielnie. My, drodzy Państwo, obserwujemy oczywiście to, co się dzieje, najnowsze komentarze, najnowsze wyniki, które spływają. To teraz może Państwu jeszcze przedstawię, jak wygląda sytuacja w niedzielnych wyborach, jeżeli chodzi o Sejm i Senat. PiS wygrał w 14 z 16 województw. To bardzo dobry wynik w porównaniu do tego, co było w poprzednich latach. To zawsze ta Polska była podzielona mniej więcej na dwie strefy wpływów. W tych wyborach jest zupełnie inaczej. Jak wyglądają dokładne dane szczegółowe, powiem Państwu już po piosence. A dzisiaj posłuchamy sobie w utworu W trawie. Młody artysta krakowsko-warszawski Limbowski zaśpiewa dla nas. Tak, drodzy Państwo, wczoraj cieszył się Władysław Kosiniak-Kamysz razem ze sztabem Kukiz 15. W naszym studio jest poseł Kukiz 15, pan Piotr Apel. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, opowiedzmy może naszym słuchaczom, na tym wideo, które teraz oglądamy, Władysław Kosiniak-Kamysz cieszy się, ma niemalże łzy w oczach, widząc wynik wyborczy, bo przypomnijmy, Polskie Stronnictwo Ludowe Wszystko na to wskazuje. Czwarty wynik, niecałe 10%, 9,75%, ale to jest razem z Kukiz 15. Paweł Kukiz nie jest osobą, która bardzo się cieszy. Nie widać entuzjazmu na jego twarzy.
Myślę, że to kwestia zmęczenia. Bardzo dużo, długa kampania i bardzo intensywna kampania trwała. Natomiast to niewątpliwie jest olbrzymi sukces. Znaczy osiągnęliśmy wynik, którego nie dawał nam żaden sondaż. My w każdym sondażu pojawialiśmy się na poziomie 7-8% góra. Tu nagle okazuje się, że te sondaże nam zmniejszały wynik, próbowało nas marginalizować, a wynik nasz niewiele jest gorszy od trzeciej pozycji, którą osiągnęła Lewica, która miała niby taki wielki sukces odnieść. 10% to jest bardzo dużo. To jest ponad 2 miliony ludzi, którzy zdecydowali się oddać na nas głos. 2 miliony ludzi.
Jeżeli się, panie pośle, spojrzy na i porówna to, co było w 4 lata temu, to wychodzi na to, że Kukiz 15 jest najbardziej przegranym tych wyborów, bo tak jak mówię, teraz najprawdopodobniej będą państwo mieli, z tego co wynika z tych procent, 30 mandatów, jedyne 30 mandatów, a 4 lata temu, razem z PSL-em oczywiście, mieli państwo aż 42 mandaty samodzielnie. Co się stało?
To jest sztuczka ordynacji, bo sytuacja jest taka, że procentowy wynik mamy większy, wtedy mieliśmy około 8% i liczbowy, w liczbach bezdanych też jest lepszy wynik, bo wtedy było około 1 200 000, teraz jest dużo ponad 2 miliony głosów.
Ale na koalicję, tak, polską?
Znaczy to startowaliśmy z komitetu PSL, więc no tak. Tutaj akurat nie, to akurat nie ma znaczenia, tylko znaczenie ma to, że te głosy po prostu się rozłożyły inaczej. Czyli mamy większe poparcie niż w 4 lata temu, ale mniej mandatów. No takie od taka sztuczka Donta, od taka sztuczka tej ordynacji wyborczej, która promuje największych. No, zresztą liczba bezwzględnych i liczba osób popierających Prawo i Sprawiedliwość też się zwiększyła, a liczba mandatów nie bardzo. Więc to jest właśnie takie pomieszanie z poplątaniem i absolutne nieodzwierciedlenie faktycznych wyborów w wynikach liczby mandatów zdobytych przez dane partie.
To jeszcze raz przypomnę, że w ubiegłym parlamencie Kukiz miał właśnie 8% i 42 mandaty, PSL jedyne 16%.
16 mandatów,
tak, przepraszam.
I 5% poparcia.
To wynika, że jednak państwo się przysłużyli Polskiemu Stronnictwu Ludowemu.
Znaczy, tutaj nie chodzi o to, żebyśmy się przesłużyli Polskiemu Stronnictwu Ludowemu czy komu, jakiejkolwiek innej partii. Tu nam chodzi o to, by zwiększyć możliwości realizacji naszych postulatów i dlatego podpisaliśmy pewne porozumienie dotyczące ściśle określonych postulatów z Polskim Stronnictwem Ludowym i teraz wierzymy, że uda nam się je w końcu zrealizować. Jeśli nie teraz, to za 4 lata i będziemy tę koalicję polską, mam nadzieję, poszerzać o kolejne ugrupowania centrowe, które czy prawicowe, czy które chcą po prostu takich rzeczy jak zmiana ordynacji, które chcą takich rzeczy jak emerytura bez podatków, czyli absolutnie podstawowa rzecz, ale też chcą pewnych udogodnień dla przedsiębiorców, bo dobrowolny ZUS z perspektywy państwa nie kosztuje nic. To jest tylko kwestia takiego traktowania przedsiębiorców poważnie, że oto drogi przedsiębiorco, możesz sam zdecydować, czy chcesz stać się na ZUS, czy wolisz teraz utrzymać swoje dzieci i zapłacić inne rachunki. To jest po prostu partnerskie traktowanie przedsiębiorców, więc wierzę, że w końcu uda nam się to wprowadzić.
A czy już mniej więcej państwo wiedzą, ilu posłów będzie miał PSL, a ilu posłów prowadzi Kukiz 15?
No, czekamy jeszcze na oficjalne wyniki PKW. Myślę, że to będzie większa część będzie, myślę, z PSL-u, natomiast zobaczymy, jak to będzie ostatecznie wyglądać.
Pan liczy na to, że będzie pan zasiadał na Wiejskiej?
Nie wiem, to tutaj wszystko w rękach wyborców jest prawdopodobnie w województwie świętokrzyskim, z którego startowałem, będą dwa mandaty. Pytanie, do kogo trafi ten drugi, czy do mnie, czy do kogoś z PSL-u, no to już jest kwestia pewnie nielicznych głosów.
No i pewnie nasi słuchacze zastanawiają się podobnie tak samo jak ja, jak to jest, że młody człowiek, który pierwszy raz zasiadał w Sejmie, który szedł z Pawłem Kukizem, przystał na to, żeby iść do wyborów razem z Polskim Stronnictwem Ludowym, które, jak wiemy, jest jedną z najbardziej systemowych partii III Rzeczpospolitej, które tworzyło rządy z najróżniejszymi partiami, wchodziło w najróżniejsze konfiguracje, a przecież ta antysystemowość to był wasz sztandar.
I cały czas jesteśmy, ten sojusz czy ta koalicja pokazuje, że wychodzimy spoza schematy. Natomiast co jest najważniejsze? Naprawdę nie to, żebyśmy cały czas tupali nogą i obrażali się na wszystkich, tylko żebyśmy wreszcie udało nam się zrealizować nasze postulaty, bo to jest, po to powstał Kukiz 15, żeby zdemokratyzować Polskę.
Ale przecież
Polskę,
w partii PSL są te dinozaury, są te osoby, które w tych rządach zasiadały, są te osoby, które tą nomenklaturę utwierdzają w Polsce.
No, zupełnie PSL, to nie jest to samo PSL, które było jeszcze parę lat temu, to jest PSL odmłodzone, którym twarzą stał się Kosiniak-Kamysz. Jest spora różnica między PSL-em sprzed Waldemara Pawlaka, a PSL-em Władysława Kosiniaka-Kamysza.
Ale jednak korzenie są te same.
Oczywiście, tylko jeżeli dzięki temu uda nam się zrealizować postulat, to myślę, że warto było. Warto było wejść w coś, co może nie jest bardzo komfortowe, i w buty, które może nie są zbyt wygodne. Ważne, że uda się dojść do celu, którym będzie, będzie zysk obywatela.
A jak pan przyjął informację odnośnie Konfederacji? Bo przed chwilą rozmawiałam z panem Michałem Karnowskim, który oczywiście jeszcze poddawał wątpliwość to, czy Konfederacja może wejdzie, czy nie wejdzie. Mówił o tym, żeby się jeszcze policzyć, żeby w ogóle się wstrzymać i poczekać na te wybory, na te oficjalne wyniki. No ale ze wszystkich tych danych jednak jasno wynika, że Konfederacja przekroczyła próg i wprowadzi swoich posłów.
No to byłby rzeczywiście olbrzymi sukces Konfederacji, bo przy takiej frekwencji oznaczałoby to, że udało im się przekonać blisko pół miliona dodatkowych obywateli względem tego, co
do Parlamentu Europejskiego.
A przecież wszyscy widzieliśmy, że przez jakiś czas te twarze Konfederacji, jak Piotr Kliroy-Marzec czy Marek Jakubiak, wszyscy poodchodzili i w Konfederacji de facto zostali sami narodowcy i wolnościowcy. I to by oznaczało, że tworzy nam się pewna prawica, to myślę, że to jest złe słowo, ale pewna nowa grupa polityczna, która chce oddziaływać. Widzieliśmy próbę Korwina-Mikkego, który robił chyba wszystko, żeby progu jednak nie przekroczyć, ale jak widać elektorat teflonowy i potrafi sobie zracjonalizować, powiedzieć, a to jest Janusz Korwin-Mikke, on ma specyficzny sposób wypowiadania się i jak widać ponad milionie osób to nie przeszkadzało i pozwoliło oddać głos na Konfederację. Gratuluję wszystkim moim byłym kolegom, którzy stamtąd startowali. No zobaczymy, kto od nich się dostanie i jaką wartość będą stanowić, bo to już jest bardzo, bardzo indywidualna sprawa. Są tam porządni ludzie, ale też są tacy, których jakoś specjalnie nie chciałbym, żeby byli w polskim parlamencie, no ale to wyborcy decydowali.
Także podałam jako jeden z argumentów to, że właśnie koalicja uskarżała, Konfederacja uskarżała się i mówiła właśnie o tym, że nie miała dostępu do mediów, że te ogólnopolskie media bojkotowały ją, że dopiero te ostatnie debaty, te ostatnie kilka dni zaczęli się pojawiać. Pan się zgadza z takim stwierdzeniem?
Tak, tylko ja myślę, że rzeczywiście dostęp jej bardzo, bardzo trudny i rzeczywiście było taki rodzaj przemilczania, natomiast ja jestem przekonany, że to posłużyło Konfederacji. Znaczy, że de facto to, że mogli stać się ofiarą, stawiali się w pozycji gnębionych, to doprowadziło do takiego, a nie innego wyniku. Ja pamiętam przed wyborami do Parlamentu Europejskiego ten skokowy wzrost poparcia dla Konfederacji nastąpił po tym, jak został zaatakowany przez telewizję publiczną. I tak to też tutaj wyglądało. Telewizja publiczna co pewien czas, jeżeli mówiła o Konfederacji, to tylko źle, co sprawiało, że ich zwolennicy mówili, skoro ich atakują, to znaczy, że się ich boją. Skoro się ich boją, to my chcemy, żeby ktoś taki był w Sejmie. Więc ja na miejscu Konfederacji bardzo Oczywiście to jest nieprzyjemne być przemilczanym i nie zazdroszczę, natomiast wydaje mi się, że to był jeden z tych takich cegiełek, które sprawiły, że ich wynik jest taki, a nie inny.
To porozmawiajmy jeszcze o Pawle Kukizie, który wczoraj powiedział: przez 4 lata miałem tak wielkie nadzieje, miałem tak wiele radości, które potem były bestialsko stłumione różnymi zdarzeniami, że ja chcę z tą radością poczekać do jutra. Mówił Paweł Kukiz po ogłoszeniu sondażowych tych wyników wyborów. To właśnie chyba nie jest przejaw zadowolenia, prawda?
Paweł Kukiz, podobnie jak wielu nas, chciał doprowadzić do sytuacji, czy chciało takiej sytuacji, w której żadna partia nie ma większości i w związku z tym nie przekracza takich granic, z których przekraczać nie powinna. To jest granic pychy, bo bardzo często niepilnowana partia, czy partia, która jest pozostawiana z władzą szeroką i wszelaką, no, przygarnia czy przyciąga osoby, które chcą z tej władzy korzystać w sposób niewłaściwy, co było widać po tym, co się stało z panem Banasiem. Pewne poczucie bezkarności, pewne poczucie tego, oto my teraz mamy wszystko, więc nikt nam nic nie zrobi. I niestety często okazywało się, że to jest prawdziwe, że nikt nie był w stanie nic zrobić. I to są rzeczy, które by się nie zdarzyły, gdyby była konieczna nawet najmniejsza partia opozycyjna, w której interesie byłoby to, żeby tego typu patologie wynajdywać i wywlekać na widok zewnętrzny, po to, by po prostu Polska była lepszym krajem.
Ale wczoraj była też zabawna ta sytuacja podczas konwencji Polskiego Stronnictwa Ludowego i Kukiz, że Paweł Kukiz powiedział do Władysława Kosiniaka-Kamysza, że chciałbym cię do czegoś przymusić, mianowicie o wyraźny przekaz do wyborców Kukiz 15, do wojowników, do tych walczących o państwo demokratyczne. Władek, od tych postulatów w życiu nie odstąpisz. Powiedz, mówił do lidera PSL, Kosiniak-Kamysz odpowiedział na te słowa: mówiłem to każdego dnia kampanii i jak widać wielu naszych rodaków nam zaufało. Do naszego studia już wchodzi tak Piotr Semka, zaraz go przywitamy. No właśnie, to tutaj jednak zaufanie, tak, zaprocentowało, jeżeli chodzi o pana Kukiza i Kosiniaka-Kamysza.
To prawda, to zaufanie jest rzeczywiście istotne i ważne, żebyśmy potrafili je utrzymać. No, ale zawsze jak to w polityce najczęściej bywa, poczekanie na to możliwość powiedzenia sprawdzam jest najważniejsze i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję sprawdzić, czy Kosiniak-Kamysz dotrzyma tych proobywatelskich obietnic.
No właśnie.
Ale to zależy od tego, czy będzie Prawo i Sprawiedliwość miało samodzielnie większość, a wszystko wskazuje, że będzie, więc myślę, że na to będzie musieli jeszcze poczekać 4 lata.
Do naszego studia wszedł Piotr Semka. Dzień dobry, panie redaktorze. Tygodnik do Rzeczy.
Dzień dobry.
No a jak pan ocenia wybory do parlamentu naszego? Te, które podała Państwowa Komisja Wyborcza, są jeszcze lepsze dla Prawa i Sprawiedliwości. 49,3% głosów.
No 49% to jest już bardzo solidny nokaut. Jeżeli weźmiemy pod uwagę jeszcze wynik Platformy 22%, to jest zbudowanie sobie elektoratu, który jest większościowy. No bo to 4, nie wiem, może jeszcze się zwiększyć. Jeżeli to przekroczyło 50%, to byłby taki wypadek, którego w polskich dziejach nie było. To jest równolegle przebiegają dwa procesy. Znaczy powstaje jeden duży blok pisowski, z drugiej strony opozycja się rozczłonkowała, to znaczy już nie będzie nigdy mógł twierdzić lider Platformy, że to on jest tą drugą siłą, raczej będzie tutaj, jak to mówią, Lech Wałęsa, pluralizm. I pytanie jest, jak te relacje pomiędzy PSL-em, Konfederacją, SLD i PO będą się kształtować. No pierwsze pytanie jest takie, jak ustosunkowuje się do PiS-u Konfederacja. Tu raczej można zakładać, że było tyle sytuacji konfliktowych, że będzie dość duży procent takiego szans na taką dosyć dużą zimną niechęć. Dalej. Lewica będzie szalała, choć ten wynik, jaki pani ma? 10 coś tam, tak?
Państwowa Komisja Wyborcza te z godziny 6 rano, tak? Sojusz Lewicy Demokratycznej 10,88.
No i to jest zimny prysznic dla Lewicy, ponieważ Lewica przyjęła taki ton takich naturalnych, jak gdyby, zdobywców świata. To był taka, szczególnie te młode posłanki, pani Bąk, Dziemianowicz, czy inne po prostu przyjęły takie po prostu, że Polska czeka na rewolucję obyczajową i my tutaj idziemy.
Ale 4 lata temu Polska w ogóle nie widziała lewicy w polskim parlamencie i to powinien być i tak chyba sukces,
to,
że w ogóle
to była
wchodzą.
Sytuacja nienormalna, bo to jest jednak stały element. Natomiast lewica powinna pamiętać, że to przyjmowanie tego tonu pod tytułem, że my podbijemy świat, w który lubi wchodzić szczególnie pan Biedroń, jest pewną pychą, za którą została lewica ukarana. Przypomnę, ich zapowiedzi były takie, że to będą 14-15.
Ale chyba panowie widzieli wczorajsze przemówienie Roberta Biedronia, pana Czarzastego i Adriana Zandberga i oni właśnie wyglądali tak, jakby właśnie podbili świat, że byli bardzo zadowoleni, że to był pełen entuzjazm.
Jak długo chcą w tej tonacji tkwić, bo ona jest fajna na czas kampanii, a w wypadku Biedronia on w ogóle już inaczej nie umie. To znaczy, to jest ten, jego stała śpiewka pod tytułem: kochani, widzę, jak widzę, ilu was tu jest, to trzeba było wynająć stadion Legii.
Ale panowie, zaraz chwileczkę, ale pan Biedroń jest europosłem, czy on teraz będzie posłem?
On będzie takim...
On nie startował do parlamentu.
Nie startował,
będzie,
tak?
Słucham? Nie startował do parlamentu.
Nie startował w ogóle, więc on będzie takim wujkiem, który będzie o takim nowym Tusku.
Wujkiem samym to jest dobre określenie, bo on rzeczywiście z tymi pieniędzmi z Parlamentu Europejskiego tak. Może być no, dobrym właśnie. Wujkiem. Natomiast tutaj z jedną rzeczą się pozwolę nie zgodzić. To znaczy, bardzo często próbuje się powiedzieć, że jest oto Prawo i Sprawiedliwość, jest oto opozycja, która się podzieliła, która... No przepraszam, ale... mówienie o tym, że opozycja się podzieliła w sytuacji, kiedy te różnice poglądowe są tak silne, jest moim zdaniem nieusprawiedliwione. To znaczy, jedyne, o czym można mówić, to o tym, że jest rzeczywiście więcej do wyboru. Obywatel ma większy wybór, jeśli chodzi o różnorodność partii politycznych czy ugrupowań politycznych, co jest moim zdaniem bardzo dobrym i koniecznym zjawiskiem. Tylko i to jest jedyny problem, to jest Platforma Obywatelska, bo ona jako taka próbowała być takim antypisem, takim czymś, co połączy wszystkich i tak naprawdę najwięcej na tym straciła. To znaczy doprowadziła do sytuacji, kiedy ona jest mdła. Kiedy no, bardzo trudno powiedzieć, jakie on ma poglądy.
Przypomnijmy, ubiegłe wybory do parlamentu, Koalicja Obywatelska razem z Nowoczesną, Platforma Obywatelska, Nowoczesna posiadały 166 mandatów. Dziś razem 131. To jest ogromna strata. Wszystko na korzyść lewicy przeszło. Wszystko.
No, oczywiście pan jest od tego, żeby reklamować swoją partię. Ja patrzę z boku, jako obserwator. Znaczy...
No ale Kukiz stracił bardzo dużo w tych wyborach. I chyba jest jednym z największych przegranych, tak można
przetrwał.
Powiedzieć.
No, zawsze jest takie... to jest tak samo jak z PSL-em troszeczkę. To znaczy, gdyby nie przekroczył progu, to byłaby już totalna agonia PSL-u. Nawet na tym mniejszościowym polu wiejskiego elektoratu. To, że wszedł, to jest ogromna różnica. O, właśnie, to jest taka różnica, jak 4 lata temu lewica w ogóle nie weszła, a gdyby weszła, nawet mając 10 posłów, to byłaby duża różnica. Więc kto jednak się przedostaje przez ten próg, i to będzie też kazus Konfederacji, ten jednak może jakoś funkcjonować w polityce polskiej. Natomiast porządkując, oczywiście w tych wyborach część opozycji wybrała zasadę, że musi przetrwać jako osobny brand. I dlatego nastąpiło to podzielenie. Lewica mogła przecież wejść do PO, a tego nie zrobiła i zbudowała swoją własną siłę. PSL też wszedł, mógł wejść, a nie wszedł. I dobrze zrobili, bo by w tej zupie schetynowskiej by się roztopili jak... znikliby. Ale to będzie pokazywać bardzo ciekawy przyszły parlament, w którym raczej dominować będzie zasada wszyscy tłuką lidera, co widzieliśmy już w czasie debat. Myślę, że jednym z najbardziej takich dolegliwych tłuczków będzie Konfederacja.
A jeżeli mówimy już o tych szczegółowych danych, to spójrzmy na najmłodszych, którzy głosowali 18-29 i tutaj zadziwiające, bo praktycznie te wyniki są bardzo zbliżone. PiS 26,2, Koalicja Obywatelska 24, Konfederacja, drodzy Państwo, 20%, Lewica 17,7, no i nowe PSL 10%, panie pośle. Młodzi ludzie nie chcą na Państwa głosować?
To jest 10%, znacznie
bardzo
więcej.
Dobrze.
Znaczy nie, no bardzo dobrze to nie jest, aczkolwiek to jest w porównaniu z tym, jak to są 10%, które należy do Kukiza, bo wcześniej PSL w tego typu badaniach nie miał praktycznie żadnego poparcia. Oczywiście, i to widać w każdym sondażu, poparcie dla Kukiz 15 w związku z tym sojuszem częściowo spadło i to co do tego nie mam wątpliwości. Natomiast jeszcze raz apeluję do tego, żeby zwrócić uwagę na liczby bezwzględne i też procentowe, bo jednak mimo, że według sondaży czy według wyliczeń to jest tylko 30 mandatów, to jednak poparcie jest wyższe i procentowo, i w liczbach bezwzględnych to jest ponad 2 miliony obywateli, którzy oddali głos na tą koalicję, czyli więcej, jeśli chodzi o niż w sumie na Kukiz 15 i PSL w 4 lata temu.
To młodzi ludzie bardzo są świadomi, wychodzi na to, że różnorodność ogromna przebija wśród młodych ludzi.
Tak, to jest dosyć ciekawe. Choć ja domyślam się, że Lewica będzie chciała wykreować, bo młodzi młodym nie równi, to znaczy... Jeżeli na to patrzy teraz pan Zandberg, albo bardziej pan Biedroń, to on sobie już w głowie ustawia, że ten procent dotyczący lewicy to będą ci, którzy będą organizować strajki klimatyczne, nie wiem, zajmować parafię, żądając wyjaśnienia jakichś spraw molestowania. Z drugiej strony Konfederacja uwielbia też patrzeć na takich młodych ludzi, jako na swoją armię taką, którą będzie smagać PiS w razie, gdy oni uznają, że jest za mało radykalny, a ponieważ zawsze uważają, że jest za mało radykalny, na pewno będą mieli taki plan. Domyślam się, że kolejnym jak gdyby punktem odniesienia dla kolegów z Konfederacji będzie marsz 11 listopada, który być może ogłoszą marszem zwycięzców.
We wczorajszych...
Ja jestem ciekawy, czy wejdzie Janusz Korwin-Mikke. Jeżeli wejdzie, to będziemy mieli...
Marszałka seniora.
No to po pierwsze, po drugie...
A poseł Smirnow nie jest starszy? Wydaje mi się, że...
No dobra, zobaczymy, kto będzie. No,
ale tak, pojawiły się takie komentarze.
Jest dobrym kandydatem na marszałka seniora. A wszyscy się zapatrzyli teraz na to, jak wykorzystał tą funkcję pan Kornel Morawiecki, świętej pamięci już, więc to jest dosyć ważna funkcja. Natomiast Korwin-Mikke jest jak taki zatruty cukierek, to znaczy daje energię, ale na dłuższą metę wykańcza w dłuższym marszu. Konfederaci
to
będą
to chyba jego znak rozpoznawczy, panie redaktorze.
Tak, ale to ja pamiętam takich polityków, którzy bez których ugrupowanie by nie istniało, a którzy na dłuższą metę są dla tego ugrupowania obciążeniem. Tak było z Leszkiem Moczulskim, który był bardzo efektowny, przyciągał do siebie młodzież.
A później?
A potem zawsze w polityce przegrywał. gdyż grał za bardzo na siebie.
Jeżeli jeszcze spojrzymy na wczorajsze wypowiedzi, na wczorajsze przemówienia, to pojawił się wątek wyborów prezydenckich, bo wszyscy przegrani zaczęli mówić, że teraz zaczyna się kampania prezydencka.
Tak.
I teraz my będziemy tutaj działać. No właśnie, ale jeszcze kandydata chyba nie ma, prawda? Znaczy w Kukiz 15, w PSL-u, w Koalicji Polskiej już jest kandydat na prezydenta, pan Kosiniak-Kamysz?
Jeszcze na ten temat rozmów nie było, przynajmniej ja nic o nich nie wiem.
A pan by uważał, że Paweł Kukiz lepszy będzie, czy...
Ja myślę, że najpierw trzeba poczekać na ostateczne wyniki. Spokojnie zobaczyć, jak idzie nam współpraca przez pierwsze przynajmniej kilka posiedzeń. I dopiero wtedy można decydować, czy chcemy wspólnego kandydata wysuwać.
A pan redaktor Piotr Semka kogo widzi, jeżeli chodzi o dobrego kontrkandydata dla Andrzeja Dudy?
No tu ma pewnie mnie, że tak powiem, ma, bo jeszcze wczoraj mówiłem, że przy wyniku 27 może się jakoś uratować Grzegorz Schetyna, który zapewne, domyślam się, że jednym z planów ratowanie się sobie widział w oczami wyobraźni takie przemówienie, mówi, no kochani, nie czas teraz na rozliczenia, musimy się skupić na poparciu dla Małgosi Kidawy-Błońskiej. Ale wynik 22%, jeżeli się utrzyma, może jeszcze nawet się pogorszyć. No to będzie ciekawy test dla Platformy, że w każdej normalnej partii powinno dojść do jakiegoś rozliczenia. No, pytanie, czy ktoś rzuci mu wyzwanie. No, takim naturalnym kandydatem, który już wcześniej kręcił nosem na to, co się dzieje w Platformie, jest pan Bogdan Zdrojewski, ale musimy pierw ustalić, czy Bogdan Zdrojewski dostał się do Senatu. Jeżeli się dostanie, to będzie rzeczywiście... A jeśli jeszcze zdarzy się tak, że w Senacie będzie PiS nie miał większości, to w naturalny sposób lider Senatu, bo wtedy ma szansę na marszałka, będzie tym takim Morawieckim.
A swojego krajana z Pomorza nie widzi pan tam? Donalda T?
Donald T to w tej chwili moim zdaniem troszczy się o to, aby zostać wybranym przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej. Bo w listopadzie już w Strasburgu jest kongres. No i jeśli wierzyć niemieckim gazetom, a te w słowach Donalda Tuska są chyba dosyć dobrze zorientowane, no to zapadła decyzja CDU, że go poprą. A CDU jest no, bardzo poważną siłą w rodzinie.
I już na koniec...
Ja nie widzę w każdym razie
Donalda Tuska w polskiej
rzuca
polityce.
Rzuca wszystko i przyjeżdża walczyć. To jest zresztą ciekawy kazus. Ja wczoraj już mówiłem w wieczorze wyborczym, że Donald Tusk jest jednym z ojców klęski PO, ponieważ cały czas, jak powiedziałem, użyłem tego porównania w radiu Tok FM, to już w czasie, gdy to mówiłem, dzwoniły oburzone feministki, że jest takie określenie u dziewczyn, które szukają męża, że chodzą z jakimś chłopakiem i narzekają, że on je wpędza w lata. To znaczy, że
tak, ja
one
wiem,
powoli
znaczy.
Przychodzą ten okres wieku 26-27 lat. On no, jest miły, ale jakoś nie mówi o małżeństwie. I one się
I te lata tak płyną. Co, tak, płyną, teraz, płyną.
Więc Donald Tusk wpędził Platformę w 2019 roku nie w lata, ale w miesiące. To znaczy do 4 czerwca stworzył wrażenie, że stworzy jakiś wielki blok, mówiło się o ruchu 4 czerwca, a potem uśmiechnął się i powiedział, żegnaj genia, świat się zmienia. Więc to jest zabawne dosyć, bo egoizm Donalda Tuska już raz Platformę wykończył. To znaczy, gdy odchodził ze swojego stanowiska do Brukseli, przeforsował na to swoją osobę, którą jakoś chyba cenił prywatnie, panią Ewę Kopacz, dając Platformie na 2015 rok lidera, który się do tego nie nadawał. A teraz z kolei cały czas bałamucił tą biedną platformę obietnicą, że się z nią ożeni tutaj na nowo. No i tak przyszedł czerwiec, przez czerwiec jeszcze przychodzili szok, że Donald się okazał egoistą. No i zaczął się lipiec i dopiero w sierpniu wpadli na pomysł, żeby wyciągnąć panią Małgosię Kidawę-Błońską, Małgorzatę, o, tak powiem. No żeby ktoś nie myślał, że mówi jakoś familiarnie. I to spowodowało, że tak naprawdę jakakolwiek pomysł na kampanię pojawił się na miesiąc przed wyborami, no to tak się nie wygrywa wyborów.
Mówił pan Piotr Semka, dziennikarz, publicysta, Tygodnik do Rzeczy, oraz w naszym studio gościem był także pan Piotr Apel, Kukiz 15. Bardzo panom dziękuję za wizytę w Poranku Wnet, a my już mamy godzinę 8:10.